To jest podcast audycji Frykonomia, granej na żywo w Radiu Praga. Zapraszamy.
Nieruchomy poruszyciel, drodzy Państwo, absolut, krynica mądrości, stwórca czy też matka natura, to tylko kilka określeń dla osoby, która będzie bohaterem tej rozmowy. Bóg. Pan Bóg jest, chcąc czy nie, niezwykle obecną postacią w życiu każdego z nas. Mierzymy się z nim poprzez wiarę w niego, czy też poprzez negację jego istnienia. Niektórzy z nas widzą go praktycznie w każdym centymetrze otaczającego nas świata, inni po prostu czują jego obecność i to, jak sami twierdzą, daje im siłę, by żyć. Ale są też tacy, a tych przybywa, którzy mają z nim po prostu problem. O tym, czy Bóg rozczarowuje i czy istnieje dla niego alternatywa, porozmawiamy dziś właśnie z autorem, no, ja uważam, że nieco skandalicznej książki, i tak też twierdzą niektórzy, książki Bezbożnik przeciw władzy religii, z panem Piotrem Szumlewiczem. Dzień dobry, witam panie Piotrze.
Witam, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmawiać, kilka słów o autorze przytoczę, a to z okładki tejże książki. Pan Piotr Szumlewicz, wiek pominę, datę urodzenia oczywiście, to dziennikarz i związkowiec, absolwent socjologii i filozofii, działacz na rzecz świeckiego państwa, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, redaktor naczelny magazynu dialogu społecznego Fakty, redaktor kwartalnika Bez Dogmatu i portalu www.lewica.pl. Panie Piotrze, czy ja, broń Boże, niczego nie ominąłem ważnego?
No myślę, że nie. Ważne może jest jeszcze to, że wydałem też książkę Niezbędnik ateisty, Ojciec tak, Nieświęty. Tak. Szczególnie ten Ojciec Nieświęty jest może ważny, bo to jest książka, która jakoś odczarowuje polskiego papieża i właśnie lada dzień będzie jej dodruk, bo się okazuje, że jakby jest nowa fala, ludzie kupują tą książkę i właśnie pod koniec czerwca będzie dodruk, więc zachęcam też do lektury Ojca Nieświętego o tym, no, że Jan Paweł II niestety nie zasługuje na miano świętego człowieka, że moim zdaniem po prostu był wręcz złym człowiekiem, który bardzo zaszkodził tak polskiemu społeczeństwu, jak i światowemu kościołowi.
Ja dodam jeszcze, że oprócz Ojciec Nieświęty napisał pan i Niezbędnika ateisty, czytam, że napisał pan również książkę, ostatnią chyba pana książkę, jak widzę, Wielkie Pranie Mózgów.
O mediach skądinąd.
O, no to mam nadzieję, że po tej rozmowie zachęcimy naszych słuchaczy, żeby sięgnęli po pana dzieła głębiej. Panie Piotrze, jak się pan czuje z myślą, że jeszcze 200 lat temu za napisanie takiej książki, myślę tu o Bezbożniku, w niektórych krajach na świecie skończyłby pan po prostu na stosie?
No cóż, do dzisiaj są takie kraje, w których za krytykę dogmatów religijnych można umrzeć, można być zamordowanym. Natomiast pytanie, czy mamy być spokojni, że jeszcze 200 lat temu można było zginąć, a dzisiaj już jest tak dobrze i tak demokratycznie i tak wolnościowo, że można już takie książki wydawać. Na pewno świat się zmienił, nieco zdemokratyzowały się stosunki społeczne, pojawiły się w ogóle prawa człowieka w powszechnej narracji, pojawiły się instytucje, których tych praw człowieka bronią. Niemniej jednak wiele takich struktur myślenia przemocowego i działania, wiele form opresji jednak pozostało i dotyczy to też Polski. Niestety w ostatnich latach tych form opresji jest coraz więcej. I to, co ja w tej swojej książce pokazuję, to jest chyba w niej kluczowe tak naprawdę, to pokazuje, że religia nie jest niewinna. To znaczy, to nie jest tak, że sobie po prostu wierzymy jakoś tam w Boga, modlimy się intymnie. Niektórzy tak mają, ale niestety, jeśli chodzi o społeczne funkcjonowanie religii, to cały czas ona się wiąże z wieloma formami krzywdy, wykluczenia, przemocy. Mam tutaj na myśli osoby nieheteroseksualne, mam na myśli kobiety, mam na myśli ateistów, mam na myśli tak zwanych innowierców, ludzi, którzy wierzą w jakiegoś innego Boga. I oni się czują bardzo często niekomfortowo, wielu z nich ma myśli samobójcze, część z nich pada ofiarami przemocy. No i niestety ta dominująca religia w Polsce katolicka, no, na wielu poziomach generuje władzę. Ja tą władzę właśnie w książce staram się pokazać.
Jasne, panie Piotrze, ale to za chwilkę pewnie przejdziemy znowu do rozmowy o samej książce, o samej treści, ale się tak troszkę, żeby wprowadzając słuchaczy w, no, myślę, dobry nastrój, zadam panu takie kolejne krotochwilne pytanie. No bo staram się też umiejscowić w przestrzeni Boga. I pan myśli, że wczoraj Bóg był Szwedem?
Właśnie tak się śmiałem trochę, jak dyskutowałem o mundialu, bo jak był mecz Polska-Hiszpania, to pamiętam, że wielu Polaków tam słyszałem komentarze, że były modły też. Sousa chyba mówił, że tam się modlił, jakąś przedam mówił. No ale Hiszpanie też się przecież modlą, to jest kraj w jakiejś mierze, dużo jest katolików. W związku z tym była modlitwa kontra modlitwa ze Szwecją, już znacznie trudniej tutaj mówić modlitwa kontra modlitwa, bo Szwedzi są dosyć świeccy, więc chyba modłów za reprezentację Szwecji nie była, mimo to wygrali, więc można powiedzieć, być może gdyby nie było modłów po polskiej stronie, to wtedy byłoby na przykład 6-0 dla Szwedów. No, ale...
Pewnie tak. No, teraz troszkę poważniej. Książka Bezbożnik przeciw władzy religii jest pięknie wydana przez wydawnictwo Czarna Owca. Ja mnie osobiście, jak na nią patrzyłem i ją czytałem, wydaje się, że jest taki to troszkę taki przewodnik, troszkę traktat. Składa się z kilkudziesięciu rozdziałów, których po kolei wylicza, a nawet rozlicza pan pojęcia, przekonania, zabobony związane z wiarą w Boga. Przypomina to trochę, moim zdaniem, dzieła oświeceniowych filozofów, którzy niejednokrotnie starali się z Bogiem rozliczyć. No i pytanie do pana, czy taka konstrukcja książki to celowe, nie wiem, nawiązanie do Voltaire'a, Hume'a, Spinozy?
Znaczy trochę tak w tym sensie i w ogóle do tej tradycji oświeceniowej, że w Polsce jest powszechna krytyka oświecenia, a oświecenia de facto nigdy nie było na masową skalę. I ta książka rzeczywiście jest ducha oświeceniowa, to znaczy ta książka zadaje pytania, ta książka jest na pewno racjonalistyczna, ta książka szuka uzasadnień, ta książka pyta osoby wierzące o ich dogmaty, ta książka wręcz domaga się tych uzasadnień. To z jednej strony, a z drugiej strony ta książka ma strukturę też po prostu no, taką, bym powiedział, dosyć podręcznikową. Ona jest pisana bardzo prostym językiem, ona jest pisana, czy była pisana pierwotnie wręcz dla licealistów, dla ludzi młodych, tych też, którzy wyszli na ulicę w związku z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Ta książka jest właściwie taką trochę pomocą licealną, dlatego że ona takimi krótkimi rozdziałikami zachęca do dyskusji na tematy związane właśnie z wiarą, z Bogiem, z religią. Więc to są nawet te krótkie rozdziałiki, to są takie trochę plany zajęć szkolnych, zajęć lekcyjnych właśnie, żeby nauczyciel poruszał kwestie tam zawarte, czy rzeczywiście są dowody na istnienie Boga, czy Bóg przypadkiem nie dyskryminuje kobiet, jak Bóg postrzega osoby nieheteroseksualne, jak są skonstruowane dowody na istnienie Boga. W związku z tym tu jest bardzo dużo takich pytań, które mogłyby być, powinny moim zdaniem być przedmiotem właśnie takich szkolnych pogadanek, więc to jest też krytyka polskiej oświaty, gdzie te lekcje są niestety coraz mniej krytyczne. Nie uczy się młodych ludzi krytycznego myślenia, no tylko de facto uczy się właśnie dogmatów, uczy się jakiegoś takiego narodowo-katolickiego status quo. I pod tym względem ta książka jest adresowana głównie do młodych ludzi, ale z drugiej strony ten panatrop jest bardzo dobry. Zresztą przypominam, no oświecenie też, jak sama nazwa wskazuje, chciało oświecać właśnie, a proces oświecenia zaczyna się w edukacji szkolnej, więc tutaj ten skrót na pewno jest obecny.
O tym, dla kogo jest ta książka, też chciałem dłużej porozmawiać, bo pisze pan w książce tak. Bezbożnik nie jest zbiorem dowodów na nieistnienie Boga. Ta książka ma przede wszystkim zachęcić was do krytycznego myślenia, do stawiania trudnych pytań, kwestionowania oczywistości i do zastanawiania się nad powiązaniami między religią i arbitralną władzą, Bogiem i przemocą. No to czy myśli pan, że osoby, które, daj Boże, po raz kolejny chodzą na coroczne pielgrzymki, będą chcieli pokusić się o refleksję nad pana dziełem, bo ja rozumiem, że ludzie z dużych miast, którzy mają dostęp do pewnego rodzaju wiedzy, zastanawiają się, myślą, ale co z ludźmi ze wsi, z małych miasteczek, w których, no nie ukrywajmy, religia trwa po prostu dominującą kulturą.
Wie pan co, tak jak pamiętam te moje wcześniejsze książki na temat religii, jak wydałem pierwszą książkę Niezbędnik ateisty, to co mi sprawiło największą przyjemność, to było kilkanaście listów od osób z małych miejscowości właśnie, które pisały, że ta książka mocno na nich wpłynęła i że już nie boją się publicznie mówić o swoim ateizmie. Więc wydaje mi się, że jednak tutaj też wieś polska się zmienia, że jest jednak coraz bardziej otwarta, że też media społecznościowe no przecież docierają do wszelakich miejscowości i szczególnie młodzi ludzie mają do nich powszechny dostęp. Więc funkcja tej książeczki, tego bezbożnika jest trochę taka jak tego niezbędnika ateisty sprzed 10 lat. To znaczy ona ma ośmielać do dyskusji, do zadawania pytań. I mam wrażenie, że dzisiaj już polska prowincja też zaczyna być powoli otwarta. Ja nawet w tej książeczce opisuję takie wskaźniki socjologiczne, które na przykład pokazują, że na polskiej prowincji jest coraz więcej rozwodów, coraz więcej dzieci nieślubnych. Też te protesty związane z ogólnopolskim strajkiem kobiet pokazywały, że również wiele osób z małych miejscowości wychodziło na ulicę, że w małych miejscowościach młodzi ludzie nie bali się krytycznie mówić o Kościele katolickim, że bardzo ostro krytykowali księży i ich przywileje. Więc tutaj byłbym takim umiarkowanym optymistą. Ja nie mówię, że oczywiście ta książka od razu, no nie wiem, na terenach wiejskich 100 tysięcy egzemplarzy zostanie jej sprzedanych. Niemniej jednak wydaje mi się, że już nie ma takiego, ten taki stereotyp, że ciemna wieś, oświecone miasto, że to już jednak trochę przestaje działać, że szczególnie młodzi ludzie zaczynają no, bardzo ostro krytykować właśnie te struktury władzy związane z Kościołem. Więc pod tym względem książka jest rzeczywiście adresowana szeroko. Natomiast jeszcze jednym zdaniem, tak jak ten pana cytat, to nie jest, i to nawet zawiera się w tytule książki, to nie jest krytyka każdej religii czy każdego Boga, to jest właściwie taki test dla religii, czy ta religia, w którą dana osoba wierzy, jest przemocowa, generuje władzę, czy nie. Więc ja zachęcam osoby wierzące też, żeby przyjrzały się po prostu, czy ich wiara nie krzywdzi innych ludzi po prostu, tak? Mhm. Czy nie dyskryminuje kobiet, czy nie dyskryminuje gejów, czy nie krzywdzi dzieci. Więc to jest taka zachęta do krytycznego myślenia dla osób też wierzących, a nie wmawianie im, że oni są na przykład głupi, że wierzą w Boga.
To, co pan, bardzo otwarte. To, co pan w tej chwili mówi, wywołuje kolejny cytat, który sobie zaznaczyłem. Proszę posłuchać. Bezbożnik odsłania władzę i przemoc, która na wielu poziomach kryje się za dominującą w Polsce religijnością. Nie oznacza to, że każdy wierzący jest złym człowiekiem, czy że wiara w Boga musi nas zubażać, ogłupiać i wywoływać w nas wrogie emocje. Żyjemy w społeczeństwie, w którym pojawia się wiele form religijności i nie każda musi przyczyniać się do czyjejś krzywdy, wykluczenia czy dyskryminacji. Panie Piotrze, w książce pokazuje pan pewne mechanizmy funkcjonowania religii, tak to nazwijmy. Pisze pan, że w Polsce uczymy religii, zapominając o szerszej perspektywie, jaką daje religioznawstwo. No to ja pana pytam, czy do wiary, tej wiary w Pana Boga, w Boga, potrzebna jest nam wiedza?
Znaczy ja powiem tak, wiedza jest o tyle potrzebna, że wiedza czy krytyczny namysł pozwala sprawdzić, czy nasza religia właśnie nie generuje władzy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie wierzyli w różne bóstwa. Nie mam nic przeciwko temu też, żeby ludzie, nie wiem, praktykowali różne, nie wiem, rytuały, które nie mają bezpośredniego związku też nawet z religiami światowymi, no nie wiem, żeby się uspokajali poprzez zapalanie światła albo żeby wierzyli w to, że słońce na przykład doprowadzi człowieka do jakiejś wiecznej szczęśliwości. W tym nie musi być nic złego. Natomiast tak jak powiedziałem, to co mnie interesuje, to jest splot religii z władzą, z przemocą. Niestety jak słucham szczególnie polskich biskupów, to ten splot jest bardzo, bardzo bezpośredni. Tak na marginesie jedna uwaga, my mamy jako Polska pewien problem, dlatego że Kościół katolicki w Polsce wyjątkowo w skali świata jest arogancki, jest dogmatyczny, jest przemocowy i przy okazji jest bardzo mało refleksyjny, tak? Jak się słucha arcybiskupa Jędraszewskiego czy Głódzia, no to tam w gruncie rzeczy o nieskończoności, nieśmiertelności, wieczności, przyszłości świata i człowieczeństwa nie ma dokładnie nic. Ich w ogóle te pytania nie interesują. Ich interesuje aborcja, ich interesuje to, czy w Polsce będzie tradycyjna rodzina, czy nie. Więc pod tym względem ja apeluję do ludzi o refleksję, nie to, żeby ich religia była w 100% racjonalna, no nie wiem, w pełni kontrolowana przez rozum, to jest ich sprawa. Ja apeluję raczej do nich, żeby oni dbali o to, by ich religia nie krzywdziła innych, by była po prostu empatyczna, by była niedyskryminująca, no i tutaj trochę refleksji potrzeba, tak? Trzeba się zastanowić nad tym, czy przypadkiem moje wyobrażenie Boga na przykład nie zakłada, że kobiety są jakimiś istotami gorszego sortu. Czy przypadkiem nie jest tak, że ta wizja rodziny zawarta w katolicyzmie nie generuje krzywdy, przemocy i nie jest po prostu krzywdząca. Czy przypadkiem nie jest tak, że moja wizja religii oznacza na przykład takie autorytarne wychowanie, tak, w których dzieci są pozbawione podmiotowości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wierzy sobie, nie wiem, w jakiegoś Boga, słońce, czy powietrze, czy ma jakieś rytuały o charakterze religijnym, to w momencie, kiedy te rytuały i ta religia nie jest przemocowa, to ja nie mam nic przeciwko temu. Więc tak jak powtarzam, wracam do tego wątku, bo on jest właściwie kluczowy. Ta książka jest takim testem dla osób wierzących. Sprawdźcie, czy przypadkiem nie krzywdzicie innych ludzi swoją wiarą, swoją religią.
Uważa pan, że założenie Kanta, że niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie jest, stoi w sprzeczności z zakładem Pascala?
Wie pan co, trochę jak chodzi w tej książeczce, pisze o zakładzie Pascala. Ja swoją drogą uśmiecham się, bo jak studiowałem filozofię, to Kant był zawsze mi bliski. Świat się jednak trochę zmienił w międzyczasie i pytanie jest... Czy Pascal i Kant rzeczywiście dzisiaj są filozofami, którzy cokolwiek mówią o współczesnej umysłowości? Zakład Pascala de facto zakładał istnienie Boga i zakładał lęk przed tym, że Boga nie ma, i zakładał, że jeżeli my uwierzymy w Boga, to możemy mieć z tego profity, na przykład w postaci jakiejś wiecznej szczęśliwości. Pytanie, skąd on do Pascala jest tak, byłoby takie, że jeżeli my w Boga nie wierzymy, no to jeżeli Bóg by istniał, to czy nasza niewiara ma jakiekolwiek znaczenie. Więc ten zakład Pascala to była taka trochę teoretyczna spekulacja. Ja przyznam szczerze, że w tej swojej książeczce, o czym zresztą piszę w kilku rozdziałikach, traktuję te takie spekulacyjne dowody na istnienie Boga z pewnym dystansem. To znaczy, co również pan przytoczył, ja nie dowodzę, że Boga nie ma. Natomiast ja staram się pokazać, że tak naprawdę w religii katolickiej w ogóle nie chodzi o istnienie czy nieistnienie Boga jako takiej czystej istoty. Chodzi właściwie bardziej o tą otoczkę społeczno-ekonomiczną, która się z Bogiem wiąże. Krótko mówiąc, chodzi o władzę, więc Pascal tu nie jest głównym bohaterem. Bardziej głównymi bohaterami są kolejni papieże, kolejni biskupi, struktury władzy kościelnej. Staram się właściwie pokazać, jak za dowodami na istnienie Boga kryją się wyprawy krzyżowe, kryją się działania kolejnych papieży, bardzo często okrutne i bezwzględne, więc staram się, jeśli mógłbym się powołać na jakiegoś filozofa tutaj, to bliska jest mi taka strategia, z jednej strony może trochę marksistowska, z drugiej strony Foucaultowska, tak? Foucault pokazywał, jak za takimi wydawałoby się formalnymi strukturami władzy kryje się realna przemoc. I staram się pokazać właśnie, że Kościół katolicki do dzisiaj, właściwie Watykan, to z jednej strony jest taka święta instytucja, która jest, prawda, ma swoje rytuały, która jest taka bardzo czcigodna i taka godna, i tak się mówi o niej z wielkim patosem. I niestety za tym patosem kryje się bardzo konkretna forma, wiele form konkretnej przemocy, dyskryminacji, wykluczenia, okrucieństwa, zresztą na przestrzeni setek lat. W związku z tym to jest króciutka książeczka, ale tak naprawdę ona zachęca do takich analiz i książek, również lektury ich, które pokazują, na przykład Deschnera, które pokazują, jak przez setki lat właśnie Kościół mordował, zabijał, grabił, jak za dogmatami religijnymi kryły się bardzo konkretne formy opresji.
No właśnie wywołał pan to pytanie, które w tej chwili przychodzi mi na myśl, bo kryzys wiary w Boga wynikać może z kompromitacji kleru. Funkcjonariusze religijni, takich możemy nazwać, nie są, delikatnie rzecz ujmując, ostatnio przynajmniej pozytywnie postrzegani. No to według pana, jaką rolę w dzisiejszym świecie powinni pełnić księża, biskupi, kardynałowie, papież?
Znaczy, jedna taka ogólna uwaga, która jest w tej książce bardzo ważna, to znaczy ja staram się pokazywać, że religia i Kościół są jednym i tym samym, no przede wszystkim w katolicyzmie, no taka jest formuła katolicyzmu, że nie ma tutaj rozróżnienia na religię i Boga, to znaczy nie ma w tym sensie, że administracja Kościoła, przede wszystkim papież w tym wypadku, no można powiedzieć, głosi obowiązującą doktrynę wiary, tak po prostu w katolicyzmie jest, w protestantyzmie jest trochę inaczej, natomiast więc pod tym względem krytyka hierarchów kościelnych jest zarazem krytyką religii. Natomiast jaka powinna być rola Kościoła? Moim zdaniem, i to byłoby też dobre dla samego Kościoła, gdyby Kościół stał się, kościoły stały się po prostu organizacjami pozarządowymi, gdyby kościoły musiały zabiegać o wiernych, gdyby kościoły musiały prowadzić taką działalność, nie wiem, jak organizacje pozarządowe, że na przykład na kościoły, że kościoły na przykład byłyby finansowane z 1%, ja bym też chciał, że jako związkowiec, żeby związki zawodowe też mogły właśnie ubiegać się o ten 1%, więcej fundacji, więcej stowarzyszeń, i pod tym względem uważam, że kościoły powinny być właśnie takimi stowarzyszeniami, jak, nie wiem, jakieś stowarzyszenie działkowców, albo związkowców, albo pracodawców, organizacje. Więc wydaje mi się, że kościoły powinny być traktowane po prostu, żyjemy w świeckim państwie, więc powinny być traktowane jak po prostu zwykłe organizacje, jak wszystkie inne. Więc ta książka jest też takim apelem o to, żebyśmy wszystkie podmioty życia publicznego traktowali równo, żebyśmy jako obywatele i obywatelki świeckiego państwa oceniali Kościół katolicki, inne kościoły też według dokładnie tych samych kryteriów jak inne organizacje pozarządowe, że jeżeli Kościół katolicki jako instytucja ukrywa na masową skalę pedofilów, to tą instytucję karzemy po prostu, obciążamy ją bardzo dużymi karami, idziemy z nią do sądu, do prokuratury. Podobnie, gdyby to dotyczyło na przykład jakiejś fundacji. Przypuszczam, że gdyby było tak wiele zarzutów, jak to jest wobec Kościoła katolickiego, wobec jakiegokolwiek innego podmiotu życia publicznego, to ten inny podmiot życia publicznego już byłby zdelegalizowany, a jego liderzy siedzieli w więzieniu. Tymczasem wiemy już dzisiaj, że Kościół katolicki na masową skalę ukrywał pedofilów i właściwie cały czas to czyni. I nic się z tego nie dzieje, właściwie wniosku do prokuratury jest bardzo mało. Wiemy już o tym, wracam do swojej książki Ojciec Nieświęty, ale jest też w Bezbożniku sporo o tym, że Jan Paweł II nie był święty, bo właśnie całą właściwie sieć pedofilską ukrywał. Wspierał też dyktatorów, ukrywał oszustów finansowych. O tym już dzisiaj wiadomo i właściwie z tej wiedzy nic nie wynika w gruncie rzeczy. To znaczy, no cały czas w największych mediach mówi się o tym, że Jan Paweł II był wielkim Polakiem największym. Cały czas się mówi o tym, że Kościół katolicki jest instytucją, która stoi na straży wartości moralnych. To jest dla mnie niesamowite, bo instytucja, która ukrywa pedofilów na masową skalę, ma mętne, nieprzejrzyste finanse, no nie może stać na straży jakkolwiek rozumianej moralności, a mimo to w powszechnej opinii stoi. Więc pod tym względem uważam, że powinniśmy kościoły traktować dokładnie tak samo jak organizacje pozarządowe, jak wszystkie inne instytucje zaufania społecznego, czy braku tego zaufania. No a tak się nie dzieje, więc ta książka jest również apelem o to, abyśmy podejmowali refleksję nad kościołem i traktowali właśnie kościół i kościoły dokładnie tak samo jak wszystkie inne organizacje.
Panie Piotrze, tytuły niektórych rozdziałów to religia hamuje rozwój nauki, Bóg nie sprzyja rozwojowi sztuki, polityka społeczna nie potrzebuje Boga, Bóg szkodzi gospodarce. Wspomniał pan, że to jest głównie założenie tej książki, to taki podręcznik dla osób młodych. No to ja pytam, czy pana książka wyczerpała już temat tegoż zagadnienia, tego co przez według pana przeczy, czy też władzy religii, co powoduje, że religia przestaje być tak funkcjonalna, jak mogłaby być.
Znaczy nie, moja książeczka to jest książeczka właśnie, sama nie mówię książeczka. Mówiłem wcześniej, że to jest taka pomoc dla liceum bardzo dobra, no nie wiem, lekcje z WOS-u, czy godziny wychowawcze. Ta książeczka
to,
tak
to wejdę
naprawdę
panu w słowo, bo ja się teraz aż przestraszyłem, jak pan to powiedział, bo wyobraziłem sobie taką sytuację, a proszę mi powiedzieć, czy tak się dzieje być może, bo mam kontakty z różnymi pedagogami i wyobraziłem sobie taką sytuację, w której to na lekcji wiedzy o społeczeństwie każdy uczeń w szkole, w klasie jest zaopatrzony w książkę Bezbożnik i omawia się ją za zgodą, nie wiem, wszystkich innych, włącznie z dyrektorem i kuratorem włącznie. Wyobraża pan sobie, że to może mieć miejsce?
Znaczy za rządów Prawa i Sprawiedliwości pewnie byłoby ciężko, natomiast uważam, że bardzo dobrym pomysłem byłoby, gdyby na przykład Bezbożnik był czytany razem z Biblią. Czy z różnymi innymi dziełami Kościoła. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Bezbożnik albo Ojciec Nieświęty był czytany razem z encyklikami Jana Pawła II. Ja czytałem i Biblię, i encykliki Jana Pawła II. W związku z tym uważam, że dobrze byłoby, żeby właśnie młodzi ludzie mogli skonfrontować różne poglądy. Właśnie tym bardziej, że moja książka ułatwia zadawanie trudnych pytań takim klasycznym dziełom Kościoła, no jak Biblia, tak, najbardziej klasyczne dzieło Kościoła, więc wydaje mi się, że tutaj można by razem, ja zachęcam bardzo, bardzo tutaj do krytycznego myślenia, natomiast to pytanie pana odnośnie tego, na ile ta książeczka wyczerpuje, oczywiście ona nie wyczerpuje, jest dosyć krótka, jest zwięzła, jest hasłowa, ona bardziej zachęca i otwiera przestrzeń do dyskusji. Na przykład ten rozdział o tym, w jaki sposób religia katolicka podchodzi do gospodarki czy polityki społecznej. To jest w ogóle temat mi bardzo bliski, no bo jestem związkowcem, liderem związku zawodowego, więc też bardzo mnie interesuje ta problematyka i staram się w tej książeczce zasygnalizować, że katolicka nauka społeczna odnośnie polityki społecznej generuje bardzo wiele patologii. Jest po prostu szkodliwa przede wszystkim odnośnie dezaktywizacji zawodowej kobiet, odnośnie tradycyjnego podziału ról płciowych, co skutkuje na przykład kryzysem systemu emerytalnego, co skutkuje złą sytuacją na rynku pracy. No i to już są rzeczy, których wręcz są również naukowe dzieła. Jest na przykład, polecam, Espen Andersen, taki klasyk duński polityki społecznej, który pisał językiem stricte naukowym na temat różnych modeli polityki społecznej, wskazują, że ten model chadecki jest właśnie najbardziej kryzysogenny. W związku z tym te rozdziałki tak naprawdę one otwierają dyskusję i w gruncie rzeczy można by na każdy z tych tematów, które tutaj w tych krótkich rozdziałkach nakreślam, pisać oddzielną książkę, szczególnie właśnie w tych kwestiach takich szerokich, jak na przykład kwestia rozumienia przez katolicyzm gospodarki czy polityki społecznej, tak? Więc tutaj też naprawdę zachęcam do myślenia, akurat jak chodzi o tę problematykę polityki społecznej i gospodarki, no to jest po prostu problematyka, która pojawia się na podstawach przedsiębiorczości, na lekcjach o wiedzy i społeczeństwie, więc tutaj też zachęcałbym do tego, żeby po prostu ujmować też tą krytyczną perspektywę, a nie właśnie taką dogmatyczną, jaka niestety w polskich szkołach coraz bardziej dominuje. Zapewniam was, drodzy czytelnicy i czytelniczki, że dane porównawcze dotyczące wpływu właśnie tej katolickiej wizji polityki społecznej i gospodarki, no pokazują, że to jest wpływ negatywny, tak, że na wielu poziomach te kraje, gdzie katolicyzm jest bardzo silny, no łatwo wpadają w kryzys, mają złe wskaźniki rynku pracy i po prostu ich gospodarki słabiej się rozwijają, więc nawet na takim bardzo empirycznym poziomie okazuje się, że religia bywa szkodliwa.
Zacytuję pana raz jeszcze, bo myślę, że ten cytat fajnie puentuje to wszystko, o czym pan powiedział. Cytat pochodzi z ostatniego rozdziału podsumowującego pana książkę. Tytuł rozdziału Odwaga krytyki to pierwszy akapit. Życie bez Boga i religii nie musi być przyjemne, łatwe i satysfakcjonujące. Nie ma gwarancji, że będzie szczęśliwsze niż życie ludzi wierzących. Szczególnie trudna jest sytuacja ateistów i agnostyków w państwach wyznaniowych i społeczeństwach, w których religia uchodzi za oczywistość. W nich kluczowy argument za wiarą w Boga otwarcie odwołuje się do groźby przemocy. Jeżeli będziesz kwestionować dogmaty religijne, w tym istnienie Boga, wierząca większość będzie cię prześladować, krzywdzić i piętnować. Być może nie wszystkich pan przekonał w swojej książce i niektórzy zechcą poszukać, pomyśleć nieco głębiej, no to proszę powiedzieć, pan jest praktykiem, pan się do tej książki niejednej na ten temat przygotowywał. Gdzie można znaleźć materiały, no, które pozwolą dalej szukać, dalej poszukiwać, dalej brnąć to złe słowo, ale szukać odpowiedzi na dręczące nas pytanie, czy wierzyć, czy nie wierzyć w tym kryzysie. O.
Ja powiem tak, zapytał pan o takich ludzi, którzy poszukują dopiero, w związku z tym ja bardzo polecam, żeby przejść do biblioteki i poczytać kolejne numery kwartalnika Bez Dogmatu, który wychodził przez ponad 20 lat i tam są setki bardzo, bardzo ciekawych tekstów dotyczących religii, dotyczących Kościoła, dotyczących właśnie tego, o czym ja piszę w swojej książce. Tam jest też bardzo dużo autorów, którzy się na ten temat wypowiadali. Jest cała seria książek w ogóle wydawnictwa Czarnowca, w którym ja wydaję swoje książeczki, które dotyczą tej problematyki. Oczywiście polecam też te swoje wcześniejsze książki, to też one są o tyle cenne, że to są wywiady z autorami, w związku z tym ci autorzy odsyłają do kolejnych autorów, mam na myśli Ojca Nieświętego, niezbędnika ateisty. Ostatnio wyszła też taka malutka książka mojego kolegi Adama Ciocha o manipulacji kościelnej. Są, jak kogoś bardziej historia interesuje, to są na przykład książki Deschnera o historii papiestwa i o takiej bardzo już namacalnej, realnej władzy i przemocy ze strony Kościoła. Więc naprawdę, jeżeli ktoś chce, to rzeczywiście bardzo dużo jest pozycji. Natomiast ja zachęcam, i tu jestem bardzo otwarty, apeluję do was, abyście, jeżeli się was w ogóle ta problematyka interesuje od takiej strony teoretycznej, to czytajcie również encykliki papieży, zobaczcie, co tam się znajduje, poczytajcie czasem Biblię i zobaczcie, jak dużo w Biblii jest niestety różnych form arbitralnej przemocy. To nie tylko w Starym Testamencie, znajdzie się też w Nowym. Jak dużo jest patriarchatu, jak dużo jest homofobii. Więc tutaj poczytajcie też, chciałem powiedzieć encykliki, poczytajcie też kazania czy wypowiedzi czołowych polskich biskupów. To jest niestety szokująca lektura, no, która sama w sobie moim zdaniem powinna być takim początkiem krytycznego myślenia i odchodzenia od Kościoła i religii.
Panie Piotrze, szanowni słuchacze, uważam, że książka Bezbożni przeciw władzy religii powinna być omawiana, czytana i omawiana, bo jest to książka, która otwiera pewną perspektywę, której bardzo brakuje. Mówi się dużo w mediach tego głównego nurtu, mówi się o pedofilii, o pewnych rzeczach, a żadna z relacji, z książek, z opisów tak nie wgryza się w ten temat jak książka Bezbożni. Według mnie, rzecz jasna. Szanowni Państwo, gościem Freakonomii był pan Piotr Szumlewicz, autor książki Bezbożni przeciw władzy religii, wydanej pięknie naprawdę z fantastyczną okładką. Mówię tu o ilustracji na pierwszej stronie okładki, wydanej przez wydawnictwo Czarna Owca. Ja też polecam inne książki tego wydawnictwa, bo to ważne. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Ja wierzę, że to nie nasze, że to nasze nie ostatnie spotkanie. Jest pan, wierzę w to gorąco, pisarzem płodnym. Niejedną jeszcze rzecz pan napisze, o której będę chciał we Freakonomii z panem porozmawiać.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Tak, to nie.